Urządzenia lektorskie, notatniki, terminale brajlowskie, programy komputerowe udźwiękawiające i powiększające, czytniki kolorów i wiele, wiele innych urządzeń pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym w codziennym życiu, pracy, w kontaktach społecznych, ale wciąż absolutnie podstawowym sprzętem, w który jest wyposażona osoba z dysfunkcją narządu wzroku, jest biała laska. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Zbliża się Międzynarodowy Dzień Białej Laski, więc dziś będziemy rozmawiać o białostockich obchodach tego dnia, a także o problemach osób niewidomych i niedowidzących. Zapraszam. Biała laska to niegdyś po prostu laska, zwykły kij, który był już od bardzo dawna używany przez osoby niewidome jako narzędzie do poruszania się. Historia białej laski jako symbolu osób niewidomych zaczyna się 99 lat temu, czyli w roku 1921, kiedy to pewien młody fotograf mieszkający w Wielkiej Brytanii uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił wzrok. Był tym faktem bardzo załamany, ale szczęśliwie dla niego spotkał pewnego ociemniałego żołnierza, który przywrócił mu wiarę w siebie i pomógł rozpocząć nowe życie. Jedną z rad, jaką otrzymał od żołnierza ów fotograf, była to następująca rada. Staraj się kultywować samodzielność, wychodź sam z domu jak najczęściej, bo jeśli będziesz chodził razem z innymi, będziesz tylko tracił nerwy. Fotograf posłuchał swojego ociemniałego kolegi i zaczął samodzielnie wychodzić z domu ze swoją zwykłą laską, ale stwierdził, że nie zapewnia mu ona dostatecznego bezpieczeństwa i stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ulic. Okazało się, że jego laska nie zawsze jest dostrzegana przez innych i wówczas wpadł na pomysł pomalowania jej na kolor biały, tak aby lepiej była widoczna i zwracała uwagę innych osób. Okazało się to tak skuteczne, że zalecał też swoim innym niewidomym kolegom, aby uczynili to samo. Ale dopiero w roku 1964 na całym świecie, 15 października, został ogłoszony jako Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych, zwany też Dniem Białej Laski. W Polsce ten dzień oficjalnie po raz pierwszy świętowano w roku 1993. I mimo, że już od tylu lat święto na trwałe wpisało się do kalendarza, nie każdy o nim wie, więc będziemy o nim wciąż przypominać, a celem obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne wśród nas, są obecne w naszym życiu społecznym, uczestniczą w życiu kulturalnym na równi z osobami pełnosprawnymi. Naszym gościem jest dziś pan Rafał Gawkowski, prezes Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. Dobry wieczór, panie Rafale.
Dobry wieczór.
99 lat to już jest dużo.
Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że jest to najlepsze i najlepsze i najskuteczniejsza pomoc rehabilitacyjna dla osób niewidomych i słabowidzących. Do tej pory nikt jeszcze na świecie nie wynalazł nic lepszego, nic bardziej pomocniejszego niż biała laska.
Mimo tego, że mamy cyfrowe technologie, które pozwalają widzieć kolor albo odczuwać kolor, które pozwalają czytać albo czytają za osoby niewidome, albo że mamy telefony, zegarki, wagi, no, nieomal wszystkie codzienne sprzęty już można znaleźć dopasowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Jednak ta biała laska to jest biała laska i to jest ten symbol.
Tak, nie dość, że jest to właśnie symbol, można też powiedzieć, atrybut osoby niewidomej czy słabowidzącej, ale także najlepsza pomoc, najlepsza przyjaciółka, jak niektórzy twierdzą, albo przyjaciel do codziennego poruszania się. Często jest, bywa tak, że no, nie możemy liczyć na drugą osobę, pomimo tego, że różne sytuacje losowe są, więc ta biała laska jak najbardziej daje tą samodzielność dla tej osoby niewidomej. Jest takim, można powiedzieć, trzecim okiem, albo właściwie jedynym okiem, który właśnie i kieruje, i pomaga, i daje poczucie bezpieczeństwa. Zawsze tłumaczymy dla osób niewidomych, które boją się wziąć tą laskę do ręki, że jeszcze nikt nie odmówił pomocy dla osoby niewidomej, która ma białą laskę przy sobie. Dla tych osób, które tej laski nie mają, idą niepewnie, chwieją się tamtego, często może zdarzyć się tak, że społeczeństwo będzie myślało, że ta osoba jest pod wpływem jakichś środków odurzających czy alkoholu, a tutaj jednak ta biała laska jednak dużo pomaga i też zawsze może dużo pomóc.
No oprócz tego, że pozwala zorientować się w przestrzeni, w nierównościach terenu, to jest właśnie takim znakiem, który od razu mówi, jest bardzo rozpoznawalnym znakiem osób niewidomych i słabowidzących, które właśnie skłania do tego, aby człowieka potraktować inaczej, zaoferować pomoc, jeżeli widzimy, że ta pomoc może okazać się przydatna.
Tak, oczywiście. No, my tak też czasami w swoim środowisku mówimy, tak jak aparaty słuchowe dla osób, które mają problemy ze słuchem, tak ta biała laska często ratuje w wielu przypadkach życie dla osób dla osób niewidomych czy słabowidzących, tym bardziej przechodząc przez ruchliwą jezdnię, czy właśnie idąc jakoś drogo, czy nawet przechodząc przez przejście drogowe, nawet z sygnalizacją świetną, gdzie też nie każde przejście jest udźwiękowione, a nawet jeśli jest udźwiękowione, to też często jest tak, że te sygnały są tak dość ciche, albo tak skomasowane z różnych stron, że po prostu no, ta osoba może się zgubić, a jednak ta biała laska, tak jak mówiłem, też dla niektórych osób uratowała też i życie.
Panie Rafale, czy trudno jest poruszać się z białą laską?
Nie jest to trudne, chociaż nauka o samej orientacji przestrzennej nie jest taka lekka i łatwa, jakby się wydawało. Laskę dobieramy zawsze do wzrostu danej osoby. Powinna przynajmniej albo sięgać do mostka, albo do pachy. To już instruktorzy orientacji sami dobierają ten sprzęt. Też laski są wykonane z różnego materiału, od zwykłego aluminium po włókno szklane. Więc naukę zaczynamy od małych przestrzeni. Przechodzimy do coraz większych, wychodzimy na dwór. I wtedy też musimy polegać na innych zmysłach, na węchu, na słuchu, na dotyku też czasami właśnie, żeby ta orientacja lepiej nam szła, żeby wspierać jak najszybciej też tą naukę.
A komu jest łatwiej się nauczyć? Tej osobie, która od urodzenia jest niewidoma, czy tej osobie, która straciła wzrok, ale pamięta, jak wygląda przestrzeń?
Tutaj zdania są też podzielone. Jest to też zależne od danej osoby. No ale w większości, no takich przypadkach, nawet jak się robi takie badania statystyczne w tym kierunku, to dla osób, które w ogóle urodziły się całkowicie niewidome. Jest to dużo prościej. Chociaż osoby, które widziały wcześniej, to też, jeżeli znają jakiś teren, swoją przestrzeń, tą najbliższą, jest to o wiele łatwiej. Gorzej, jak już trzeba iść w nieznane, wtedy już no, naprawdę trzeba polegać na tej nauce, nauczyć się, no, albo ewentualnie no, poprosić kogoś, jakiegoś przechodnia, żeby pomógł, ewentualnie wskazał drogę.
Są osoby, które całkowicie nie widzą, które nigdy nie widziały i doskonale poruszają się w przestrzeni, podróżują, odwiedzają nowe miejsca. Czy to jest specjalny talent, czy specjalna odwaga, czy każdy może się nauczyć?
Znaczy, no na pewno odwaga to jak najbardziej, oczywiście. Talent może też, ale to też, jak to się mówi, trzeba mieć to coś w sobie, żeby wyjść z domu bez problemu. Dużo osób właśnie, tak jak pani powiedziała, podróżuje samodzielnie, porusza się różnymi środkami transportu, od autobusu po samolot. Więc, bo chcą poznawać świat nie tylko oczami, ale też dotykiem, przebywaniem w tym środowisku, w innym miejscu, poczuć klimat, poczuć ciepło nawet, jak to się mówi, te piaski pustyni, poczuć je na żywo, a nie tylko z opowieści. Więc jeżeli się tylko chce, to wszystko można. Nie ma żadnych barier.
Bardzo, bardzo pomagają różnego rodzaju sprzęty, ale chyba nic też nie zastąpi dostosowania przestrzeni do stosowania wydarzeń, eventów różnego rodzaju do potrzeb osób niewidomych. No, mamy audiodeskrypcję, fantastyczną rzecz. Wiele muzeów, sal wystawowych zaczyna być coraz bardziej dopasowanych do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku. Czy to wam otwiera możliwości właśnie uczestniczenia w życiu kulturalnym, w życiu społecznym?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja sam ostatnio uczestniczyłem w takim, można powiedzieć, szybkim kursie trzydniowym tworzenia autodeskrypcji, gdzie sam się zdziwiłem, jak ważne są detale nawet właśnie w tworzeniu autodeskrypcji. Odwiedzaliśmy online zoo w Poznaniu i właśnie każdy z uczestników musiał opisać wybieg nosorożca.
I samego nosorożca, tak.
Więc naprawdę później właśnie opiekun tego zwierzęcia opowiadał właśnie nam, jak to powinno być. No i każdy z nas czytał to, co sam napisał. No i pewne rzeczy poumykały, ale jest to bardzo istotne, więc naprawdę dużo daje to. Dużo to daje, zwłaszcza też dla osób całkowicie niewidomych, które się urodziły niewidome, mogą za pomocą słów, za pomocą nawet dźwięku, czy nawet odgłosów właśnie, też właśnie uczestniczyć, można tak powiedzieć, na żywo w pewnych wydarzeniach. Zwłaszcza teraz w czasie epidemii, gdzie nie mogą właśnie samodzielnie często się poruszać w dane miejsca, więc autodeskrypcja jest bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko filmów czy przedstawień teatralnych, ale także dzieł sztuki, czy właśnie nawet takich obiektów typu zoo, gdzie osoby niewidome same sobie by nie poradziły i nie weszły w głąb tego, co tam się wszystko znajduje.
No i oczywiście to, że mamy w tej chwili programy komputerowe dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących do tego stopnia, że tworzenie stron internetowych, gdzie jest przecież grafika, gdzie są zawarte treści, jest jednym z bardziej popularnych zawodów wśród osób niewidomych i niedowidzących, co jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe.
Tak, sama nawet ustawa mówi o właśnie dostosowaniu różnych stron, nie tylko w pierwszej kolejności administracji publicznej. To nie możemy tego zapomnieć, ale także innych stron, także organizacje pozarządowe też już otwierają się właśnie na dostosowanie tych stron.
Chodzi tutaj o to, aby formaty były dostosowane czy kompatybilne z aplikacjami, które
udźwiękawiają właśnie te strony internetowe. Najsłynniejszy program i obecnie bezpłatny NVDA, który każdy z nas sobie może zainstalować, ściągając go. Może każda osoba sprawdzić, wyłączyć monitor i posłuchać właśnie, czy w słuchawkach, czy w innych urządzeniach mówionych, jak właśnie osoby niewidome poruszają się po stronach internetowych.
A śmigają?
Tak, bardzo szybko. Ja sam czasami nie nadążam za niektórymi osobami, bo nie dość, że tak przyspieszają, że ja nie potrafię tego zrozumieć, a oni twierdzą, że dla nich to jest wszystko jasne.
Czyli kwestia ćwiczenia. Czy stan zagrożenia, stan epidemii i zagrożenia COVID bardzo utrudnia wam pracę w Podlaskim Okręgu Związku Niewidomych?
Musieliśmy trochę, że tak powiem, zwolnić tempo naszej pracy. Też zrobić mniejsze grupy zajęć, mniejszą liczebność zajęć grupowych z racji też właśnie dostosowania do potrzeb sanitarnych. Więc oczywiście też jesteśmy zabezpieczeni w płyny i środki ochrony osobistej, także dzięki programowi PFRON-owskim, PFRON ogłosił właśnie projekt Bezpieczne WTZ, gdzie w ramach też tego organizacje pozarządowe realizujące projekty placówkowe współfinansowane ze środków PFRON mogły dostać dofinansowanie właśnie na zakup dodatkowych środków o higieny osobistej i zabezpieczenia osobistego. Więc w to jesteśmy w pełni wyposażeni. Wszystkie zajęcia indywidualne też właśnie, sale są właśnie codziennie sprzątane, dezynfekowane, blaty też właśnie. Największym problemem dla niektórych osób właśnie jest to, że nie mogą dotykać. Nie mogą dotykać z racji tego, że osoba zupełnie niewidoma przez dotyk pewne rzeczy czuje. Też no, są to duże ograniczenia, zwłaszcza w sklepach, gdzie już tych pewnych produktów nie można było podotykać. Już teraz już trochę lepiej jest. Ale w tym okresie właśnie od marca do można powiedzieć, do maja, gdzie było dużo ograniczeń, nie można było chodzić na zakupy, a jeżeli tak, no to z przewodnikiem, ale też już nie można było tych zakupów robić tak wolniej, swobodniej, więc to były duże ograniczenia dla naszych członków, ale jakoś sobie radziliśmy, więc no i teraz też radzimy sobie, jak tylko możemy, więc... Wszystkie działania, które organizowaliśmy do tej pory, są robione poza oczywiście z wyjazdowymi rzeczami, bo zarząd podjął decyzję, że w tym roku żadnych wycieczek oraz takich imprez wyjazdowych nie będziemy robić, zwłaszcza z racji bezpieczeństwa, także dla naszych członków. A też należy przypomnieć, że ponad 60% to są osoby starsze, które oprócz roku też mają jakieś inne schorzenia.
A jak się miewa teatr T3, który jest jednym z lepszych teatrów amatorskich w Polsce i wcale nie odbiega, a może nawet przewyższa swoją klasą teatry amatorskie, w których pracują osoby widzące.
Teatr ma się bardzo dobrze.
Ale próby...
Próby są, tak jak najbardziej. Próby są, nawet i dzisiaj właśnie jadąc do państwa troszkę musiałem uciec z próby, trochę się zwolnić. Więc próby mamy 2 razy w tygodniu. Od końca maja się spotykamy. Planujemy na grudzień premierę nowej sztuki. Będzie to zlepek i piosenek, i skeczy kabaretowych z okresu międzywojnia i trochę powojennych rzeczy. Planujemy premierę na początek grudnia. Szczegółów jeszcze nie ujawniamy, ale plany mamy bardzo na samą premierę bardzo już dalekosiężne. Więc robimy nowe rzeczy, no ale także w czasie epidemii nagrywaliśmy filmiki, bo oczywiście wszystkie teatry przeniosły się do internetu, my także. Więc na naszej stronie facebookowej Teatr T3 są na razie 2 filmy, 2 jeszcze są w czasie
montażu,
więc można tam obejrzeć. Zachęcamy do oglądania, lajkowania naszych filmików ze sketchami, więc teatr nie przestał działać, działa nadal ze zdwojoną
siłą i będzie cieszył swoją wierną publiczność, a także na pewno zdobywał nowych fanów.
Jak najbardziej.
Panie Rafale, Dzień Białej Laski. Przyzwyczailiśmy się już do spacerów wokół białostockiego ratusza, do prezentacji nowych sprzętów, do tego, że można sprawdzić na własnej skórze, jak to jest nie widzieć albo widzieć tylko trochę, lunetowo, albo jeszcze w inny sposób. Jak w tym roku będziecie świętować i czy w ogóle będziecie świętować?
Planujemy świętować 15 października, czyli w przyszły czwartek. Plan jest taki, iż rozpoczynamy o godzinie 10 mszą świętą w katedrze białostockiej, w białostockiej farze. Z racji też tego, że 2 dni temu obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Józefa Stroińskiego, założyciela Okręgu Podlaskiego
oraz
Polskiego Związku Niewidomych, ale także i spółdzielni SNB. Właśnie był to człowiek naprawdę bardzo...
Spółdzielnia SNB, to jest białostocka spółdzielnia...
Niewidomych.
Niewidomych. prawie każda gospodyni domowa.
Tak, która piecze ciasta.
Która piecze ciasta, korzysta z produkcji.
Tak, z różnych foremek do ciasta, więc naprawdę zachęcamy do wspierania tej formy rehabilitacji. W tym roku właśnie, tak jak mówiłem, obchodzimy tę setną rocznicę urodzin. Dlatego tak uroczyście właśnie będziemy wspominać naszego założyciela. Później po mszy tradycyjnie idziemy na rynek Kościuszki z białymi laskami, Marsz Białych Lasek. Także oczywiście będziemy mieć symulatory widzenia. Zapraszamy wszystkich przed godziną 11 na rynek Kościuszki od strony Esperanto Cafe. Przejdziemy się tam dookoła. No a następnie tradycyjnie zapraszamy naszych członków na poczęstunek. W czasie tego poczęstunku także zaprezentuje się firma, która ma taką fajną nowość na rynku, kamerę Orkana. Jest to urządzenie, które nakłada się na każde okulary, na oprawkę okularów. Ma kamerkę i do ucha, można powiedzieć, mówi, co widzi.
Czyli drugie oczy.
Tak, można powiedzieć, że takie oczy odczytuje teksty, rozpoznaje nawet twarze, które są zakodowane, więc może rozpoznać, że właśnie idzie Krysia, Marysia czy Zosia lub Franek, więc naprawdę bardzo fajne, ciekawe urządzenie i właśnie w czasie tego poczęstunku będzie także, będą i wspomnienia o Józefie Stroińskim, o działalności związku, ale także
będzie można zapoznać się
z tym nowym sprzętem.
Z nowymi sprzętami. To jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy. 15 października, to jest czwartek, około 11.
Na rynek i na mszę o godzinie 10.
A wcześniej msza. A gdzie msza?
W katedrze Farnej.
Czyli niedaleko.
Tak jest.
Dziękuję pięknie za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był pan Rafał Gawkowski, prezes Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień, a już za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.